uśmiechem na twarzy.
Raduje się serce, raduje się dusza, śpiewał 11 lat temu podczas Akademii z okazji odzyskania niepodległości Adaś Górski. Uroczystość odbywała się wówczas w Polskim Stowarzyszeniu Narodowym w Londyn. Dzisiaj to już zapewne Adam, ale pozostaniemy przy wczesnochłopięcych zainteresowaniach, tyle że nie muzyką i śpiewem, a wojskiem, ściślej strzelaniem. Oto jak przedstawiła to żyjąca w XIX wieku Maria Julia Zaleska w opowiadaniu Niedrogi pistolet, a potem w drugim Zimna woda.
Gdy byłem chłopcem, chciałem być żołnierzem. Miałem szable i z gazety hełm. Kilka ołowianych żołnierzyków, co przelewali w moich bitwach krew.
Maria Julia Zaleska, Niedrogi pistolet. Adaś zobaczył raz u znajomego chłopczyka Ignasia prześliczny pistolet. Nabijany był korkiem, a gdy korek wylatywał, pistolecik pukał tak głośno, że Mania, siostrzyczka Adasia, aż krzyczała z przestrachu i uszki sobie zatykała. Adaś nie bał się pukania, tylko wołał za każdym razem – paf, paf! I obaj z Ignasiem śmiali się z Mani, że jest taka bojaźliwa. Ignaś opowiadał Adasiowi, że są jeszcze w sklepach inne pistoleciki, co się nabijają pistonami i głośniej pukają. Ale mama nie chciała takiego kupić, bo te pistony są bardzo niebezpieczne dla dzieci. Mogą wyskoczyć z pistolecika przy strzelaniu, okaleczyć, wpaść w oko. Niejedno dziecko od tego oślepło. Korek strzela także doskonale, a nie jest niebezpieczny. Adaś przez kilka dni myślał ciągle o tym ślicznym pistoleciku i prosił mamy, żeby mu taki sam kupiła. Mama powiedziała, że teraz nie ma pieniędzy, bo musiała właśnie kupić nowe trzewiczki dla Mani, a dla Józi, starszej siostrzyczki Adasia, która już chodzi do szkoły, książeczki szkolne. Nie pozostało więc ani grosza na zabawki. Adaś nadąsał się brzydko bardzo, buzię na dół, czoło zmarszczył, a gdy Mania przybiegła do niego i zapytała grzecznie o coś, on ją odtrącił i krzyknął – idź sobie, nie dokuczaj mi. Cóż to się stało Adasiowi, że w takim złym humorze? – spytał wujcio, który na to właśnie wszedł do pokoju. Chciałby dostać pistolecik z korkiem – powiedziała mama. Tak ładnie prosi o niego. Adaś zawstydził się okropnie. Miał wielką ochotę płakać, ale się powstrzymał i pobiegł grzecznie przywitać się z wujaszkiem. Nie dziwię się wcale, że Adaś wzdycha do pistoletu, rzekł wujcio, bo i ja sam bardzo lubię pukać ze strzelby do zajęcy, do kuropatw, pif-paf. Wiesz co, chłopcze? Gdybym tak wiedział, że nie będziesz już się napierał i dokuczał mamie, a potem gdybyś przeprosił mamę i manię za to, żeś tak niegrzecznie ją potrącił, to byśmy sobie zrobili pyszny pistolet papierowy. Papierowy pistolet? Rzekł Adaś, kręcąc główką z niedowierzaniem. A jakże, papier może strzelać? Dużo głośniej od pistolecika z korkiem, mówił wujcio. A jeżeliś ciekawy, o tak, wujciu, proszę zrobić pistolet. A cóż to ja powiedziałem, odrzekł wujcio. Pistolet zrobić to fraszka, ale mówiłem, że zrobię, jeżeli ty, no, cóż to ja mówiłem? Adaś na to pobiegł pędem do mamy, pocałował ją w rączkę tak głośno, jak gdyby z pistoletu wystrzelił. Potem schwycił Maniusię za szyjkę i wyściskał ją, powtarzając: przepraszam, przepraszam, siostrzyczko, nie gniewasz się? Nie, tylko mnie już puść, wołała Maniusia. A teraz niechże wujcio pistolet zrobi, rzekł Adaś. Wujcio wziął arkusz grubego, mocnego papieru, złożył go bardzo jakoś dowcipnie, potem długo dmuchał w ten papier, nadął go jak pęcherz, podniósł, uderzył raptem o rękę i paf! Papier naprawdę huknął głośno, prawie jak prawdziwy pistolet, daleko głośniej od pistolecika z korkiem. Adaś chciał sam spróbować, ale nie mógł żadnym sposobem tak dobrze nadąć papieru, więc wujcio wystrzelił jeszcze kilka razy, aż w końcu papier się rozdarł. To nic, powiedział wujcio. Gdyby się nam kupiony pistolecik popsuł, to by go trudniej było naprawić, ale papieru dosyć w domu. I zrobił wujcio drugi taki papierowy pistolet, mniejszy troszkę, a Adasiowi na koniec udało się nabić go i wystrzelić. Nie tak głośno jak wujciowi, ale zawsze było nieźle. Mój wujciu, a co to tam tak zabawnie strzela w tym papierze? Zapytał. Powietrze, odpowiedział wujcio. Dmuchając w ten woreczek papierowy, napychamy tam dużo powietrza i jemu tam ciasno się robi w tej ciupce, więc radę by się wydostać. Widzisz, jak papier wydyma się na wszystkie strony? To powietrze tak go naciska. Gdy ja raptem uderzę ręką torebkę papierową nadętą mocno, otwierają się w niej szparki i powietrze szybko się wymyka, a przy tym sprawia wielki łoskot. Adaś bawił się doskonale pistoletem papierowym, a gdy w miesiąc potem nadeszły jego imieniny, mama kupiła mu śliczny pistolecik z korkiem. Nie dostałby go z pewnością, gdyby się dłużej napierał, grymasił i nie przeprosił mamy w porę.
Gdy byłem chłopcem, chciałem być żołnierzem. Miałem szablę i z gazety hełm i kilka ołowianych żołnierzyków, co przelewali w moich bitwach krew.
Potem wujaszek przedstawił dzieciom pewne wydarzenie ze swego dzieciństwa. Mówił tak. Będąc jeszcze małym chłopczykiem, niczego tak się nie obawiałem jak zimnej wody. Wstyd mi teraz przyznać się do tego, ale postanowiłem opowiedzieć wam całą prawdę o sobie. Pamiętam, jak piastunka moja, poczciwa Marianna, różnych sposobów używała, aby mnie namówić, żebym się grzecznie dał umyć i wytrzeć całe ciało zimną wodą. Patrz, Janeczku, papuga grzeczna, nie płacze, mówiła Marianna, wskazując papugę. Niechże i Janek nie płacze, bo to wstyd. Dziwo, że papuga nie płacze, odpowiadałem, wyrywając się z rąk piastunki. Czegóż ma płakać, kiedy jej nikt nie myje przecież zimną wodą? Marianna nic już nie odpowiadała, tylko żwawo uwijała się z gąbką umaczaną w zimnej wodzie, a ja za każdym dotknięciem krzyczałem w niebogłosy. Muszę tu wytłumaczyć kochanym słuchaczom, ażeby się zanadto temu nie dziwili. Byłem jedynakiem. Dwaj starsi braciszkowie moi i jedna siostrzyczka przed urodzeniem moim jeszcze poumierali, więc byłem trochę zanadto pieszczony. Dogadzano mi we wszystkim, tylko co do zimnej wody mama nie chciała ustąpić, bo to szło o zdrowie ukochanego gagatka. W domu naszym mieszkała także babcia, a i ona pieściła mnie tak samo, może jeszcze więcej od wszystkich. Płacz mój codzienny przy tym myciu sprawiał jej wielką przykrość, więc dnia pewnego wyprawiła Mariannę z pokoju, gdy nadeszła pora tej męczarni mojej, mówiąc, że ona sama Janka umyje. Ja nie chcę się myć, wołałem płacząc zwyczajem swoim, tylko twarz i ręce. Ja nie chcę tej brzydkiej gąbki. Słuchaj no, Janeczku, rzekła babcia, czy ty widziałeś portret dziadunia? Czy on ładnie wygląda na portrecie? Czy ładnie dziadunio wyglądał? Prześlicznie. Miał mundur, pałasz przy boku, w ręku trzymał czapkę. Ile razy wchodziłem do pokoju babci, nie mogłem się napatrzeć na ten portret. Patrz, co ja tu mam dla ciebie, mówiła babcia. I wyjęła spod fartuszka cudną czapeczkę, zupełnie taką jak u dziadunia. I pałasik dała w rękę. A ja ani spostrzegłem, że mnie zarazem rozebrała, jak to się zwykle robiło do mycia. Teraz z ciebie dzielny żołnierz, Janeczku, mówiła babcia. Powinieneś naśladować dziadunia. Żołnierz nie boi się niczego. No, dalej, śmiało, marsz do ataku. Dzielny wojak nie cofa się nigdy, to hańba. Dziadunio walczył mężnie, wnuk nie powinien się obawiać zimnej wody. Babcia mówiła to wszystko tak uroczyście, że uczułem jakąś niezwykłą odwagę. Pomaszerowałem śmiało do dużej miednicy napełnionej zimną wodą i ani pisnąłem, gdy babcia gąbką umaczaną obmywała mnie należycie. Odtąd, ile razy krzywiłem się do płaczu przy myciu, zaraz babcia kazała mi wkładać czapeczkę wojskową i pałasik brać do ręki. Natychmiast maszerowałem do ataku z dobrą miną. Tym sposobem oduczyłem się brzydkiego tchórzostwa i pogodziłem się z zimną wodą.
Kompania 4!
Gdy byłem chłopcem, chciałem być żołnierzem. Miałem szable i z gazety hełm i kilka ołowianych żołnierzyków, co przelewali w moich bitwach krew. I kilka ołowianych żołnierzyków, co przelewali w moich bitwach krew. Od rana trwała ołowiana wojna, rozbrzmiewał komendami cały dom. Na każdy rozkaz grała z armat salwa, zmieniałem jedynym gestem cały front. Na każdy rozkaz grała z armat salwa, zmieniałem jedynym gestem cały front. Minęły dawno dni bez troskich zabaw, zaginął po żołnierzach moich ślad. Lecz kiedy myślę o chłopięcych latach, inaczej patrzę na zabawę swą. Lecz kiedy myślę o chłopięcych latach, inaczej patrzę na zabawę swą.
Na pewno lepiej byłoby na świecie bez wielkich wojen i armatnich salw. Żołnierzy mógłbyś kupić tylko w sklepie z ołowiu takich, jakie miałem ja.
Żołnierzy mógłbyś kupić tylko w sklepie z ołowiu takich, jakie miałem ja.
Kiedy chłopcy dorastają, wielu zaczyna myśleć podobnie do tego, co słyszeliśmy w piosence zespołu No to co? Że najlepiej, aby wojen na świecie nie było. Podobną wymowę miała piosenka kilkadziesiąt lat temu, w 1979 roku, śpiewana przez Czesława Niemena, którą dzisiaj usłyszymy w wykonaniu Janusza Radka.
jest dzisiaj 8-letni jubilat. Dzisiaj 8-letnim jubilatem każdy przyniósł coś dla Krzysia. Ten pistolet ufarł matę. Dostał Krzyś automat nowy, całkiem jak prawdziwy starczą. A do tego czołg stalowy, w którym kutrzy pary warczą. Goście zjedli całą masę naleśników, stukę miał kim. Krzyś zabawki swe tymczasem porozbierał na kawałki. Automat nowy, całkiem jak prawdziwy starczą. A do tego czołg stalowy, w którym kutrzy pary warczą. Goście zjedli całą masę naleśników, z cukrem miałkim. Krzyś zabawki swe tymczasem porozbierał na kawałki. Nie podoba się to gościom, goście dziwią się szaleją. Na to rzeczy Krzyś z godnością przeprowadzam rozbroje.
Często korzystam w programie z publikacji zamieszczanych w serwisie polona.pl. Znajdują się tam pozycje ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Jest także blog. 23 października bieżącego roku Janusz Drzewucki przypomniał na blogu Edwarda Słońskiego, poetę w mundurze. Pisał o nim, że, cytuję, dzisiaj jest twórcą zapomnianym, ale warto wiedzieć, że miał swoje dni sławy. Z uznaniem pisali o nim literaturoznawcy Aleksander Brückner i Stanisław Lam, krytycy Karol Wiktor Zawodziński, Kazimierz Czachowski i Wacław Borowy. Fascynował się nim młody Julian Tuwim, a Jan Lechoń wspominał go ciepło w dzienniku. był ceniony jako poeta żołnierz, poeta legionista, autor patriotycznych wierszy drukowanych na okolicznościowych pocztówkach, czytanych w całej Polsce pod zaborami. Dzisiaj, to znaczy 23 października, przypada 150. rocznica urodzin Stefana Słońskiego, autora tak popularnych w swoim czasie utworów jak Ojczyzna, Z żołnierskiej krwi, A gdy na wojenkę szli ojczyźnie służyć, czy chyba przede wszystkim Ta, co nie zginęła. Ten wiersz, ogłoszony na łamach tygodnika ilustrowanego, zyskał błyskawicznie ogromny rozgłos. Krążył w odpisach, uczono się go na pamięć. Dał tytuł książce z roku 1915, w której znalazły się nie tylko wiersze Słońskiego, ale również jego przyjaciela Zdzisława Dębickiego. 2 lata później Słoński wydał książkę pod tym samym tytułem, lecz wyłącznie z własnymi wierszami. W tomie tym, oprócz utworów z pierwszego wydania, znalazły się cykle Idzie żołnierz borem lasem oraz Już ją widzieli idącą. Wzywające do walki o niepodległość, wychwalające ducha bojowego, płomienne wiersze tego poety budziły zrozumienie i entuzjazm. Na fali ogromnej popularności Słońskiego muzykę do jego wierszy skomponowali Felix Rafał Halpern, Stanisław Kazuro, Zygmunt Pomarański, Felix Starczewski. Strofy takie jak Już ją widzieli idącą żołnierze nasi w okopach, koronę miała na głowie i krew zakrzepłą na stopach. Strofy takie trafiały na podatny grunt, nie pozostawały bez echa, wzbudzały duży rezonans społeczny. Urodzony w podupadłej ziemiańskiej rodzinie we wsi Zapasiszki 23 października 1872 roku Edward Słoński nauki pobierał w Kazaniu i Wilnie, maturę zaś zdał w Warszawie. Tutaj też skończył studia medyczne ze specjalnością stomatologiczną, dzięki czemu mógł z powodzeniem utrzymać siebie i rodzinę. Pisywał wiersze w duchu młodopolskim. Na przełomie XIX i XX wieku wydał kilka tomików tego rodzaju pod charakterystycznymi tytułami Dla mojej pani czy Z wiosennych dum. Były to utwory miłosne, refleksyjne, pesymistyczne w tonacji, z rozbudowaną, dzisiaj wielce przestarzałą metaforyką. Napisał też kilka utworów prozatorskich, zupełnie innych w wymowie, w których wykorzystał własne doświadczenia z działalności politycznej i konspiracyjnej. Te utwory to na przykład Przebudzenie czy W więzieniu. Trzeba wiedzieć, że Słoński już w czasie studiów wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, był aresztowany i zesłany do Tambowa. Drugi raz aresztowano go w 1899 roku i zesłano do Dyneburga. W roku 1905 brał udział w zrywie rewolucyjnym w Królestwie Polskim, w efekcie został wydalony do Wilna. Po publikacji Przebudzenia w 1907 roku, którego nakład natychmiast został skonfiskowany przez zaborcę, osadzono go w Cytadeli w Warszawie. Po zwolnieniu pracował jako dentysta. Jednym z jego pacjentów był rosyjski poeta, symbolista Walery Briusow, przebywający w Warszawie w roli dziennikarza. Briusow napisał kilka wierszy o Polsce, Słoński zaś skierowany do niego wprost utwór Panu Waleremu Briusowowi. W 1915 roku poszedł do legionów, w których służył do 18, potem zaś do roku 20 w Wojsku Polskim. Był prezesem Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich, także Centralnego Komitetu Propagandy Związków Artystycznych. Wstąpił do Związku Literatów Polskich. Uprawiał nie tylko poezję i prozę, ale także twórczość dla dzieci i młodzieży. Tu kilka tytułów. Zatopione Królestwo, Jak to na wojence, Bajka o Białym Orle, O żołnierzu Tułaczu. Ponadto pisał wspomnienia, a także utwory satyryczne, zaangażowane politycznie, społecznie oraz obyczajowo. W tamtym czasie w Legionach służyło wielu pisarzy. Władysław Orkan i Jerzy Żuławski, Józef Mączka i Władysław Broniewski, a także Rajmund Bergiel, Józef Andrzej Tatar, Józef Rylidzyński. Ale to wiersze Słońskiego cieszyły się wtedy największym uznaniem. O mój rozmarynie, na zgliszczach, sen o szpadzie do mego syna, kiedy zginę. Szły tędy pułki kozackie, a także o pola krwią napojone. Jasne i proste wersy w rodzaju ziemio, cierniową koroną kolczastych drutów spowita, łuną pożarów czerwoną jak baldachimem nakryta, mocno pobudzały społeczną wyobraźnię. Pisarz uwierzył w poetycką gwiazdę. Po odzyskaniu niepodległości, zwolniony z wojska, porzucił praktykę dentystyczną i skupił się na twórczości literackiej, zakładając, że dzięki literaturze będzie mógł się utrzymać. Aktywnie brał udział w życiu literackim, toczącym się w dużej mierze w kawiarniach przy Nowym Świecie. Był bywalcem udziałowej i Kresów. Niestety, z czasem okazało się, że na jego twórczość żołnierską i patriotyczną jest coraz mniejsze zapotrzebowanie. Jak w szkicu pod tytułem Poeta świtu niepodległości wspominał potem Marian Piechal, współtwórca międzywojennej grupy poetyckiej Kwadryga, nie układało mu się także od wielu już lat jego życie osobiste. Tuż przed wojną stracił dwoje dzieci, wkrótce odeszła go żona. Był sam. Zmniejszało się z dnia na dzień liczne dotąd grono przyjaciół. Z najwierniejszych pozostał przy nim jedynie Antoni Lange i Zdzisław Dębicki. Wydał jeszcze tomy poetyckie Śmierć we mnie rośnie oraz Maj ostatni. Napisał poemat Na gwiezdnym szlaku, jeden z pierwszych w literaturze polskiej utworów o tematyce lotniczej, opublikowany w rok po śmierci autora przez Ligę Obrony Powietrznej Państwa. Redagował dział literacki w tygodniku Biesiada. Edward Słoński zmarł 24 lipca 1926 roku w Warszawie, w mieszkaniu przy ulicy Pięknej. Biedny, samotny, opuszczony. Kończy swój blogowy zapis Janusz Drzewucki. Ja dodam tu piosenkę o mój rozmarynie, śpiewaną przez Józefa Wojtana, tyle że nie będzie to utwór ze słowami napisanymi przez Edwarda Słońskiego i muzyką Zygmunta Pomarańskiego, lecz, jak można przeczytać na okładce płyty, złożony ze zwrotek napisanych przez kilku różnych autorów i z melodią ludową z XVII wieku.
O mój rozmarynie, rozwijaj się.
Zapraszamy do reklamy.